Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dzisiaj gościem Radia Uniwersytetu Gdańskiego MORS jest profesor doktor habilitowany Krzysztof Bielawski, prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, a także kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym się zajmuje prorektor do spraw rozwoju?
Funkcja prorektora do spraw rozwoju w bieżącej kadencji troszkę została przemodelowana, troszkę zmieniony został model funkcjonowania tej funkcji w całym zespole rektorskim. W poprzedniej kadencji był prorektor do spraw rozwoju i finansów, ponieważ w bieżącej kadencji rektor Uniwersytetu Gdańskiego sam jest finansistą, podjął decyzję, że ta funkcja prorektora do spraw rozwoju dotyczyć będzie tylko rozwoju. De facto podlega temu prorektorowi dział związany z realizacją projektów o znaczeniu komercyjnym, projektów międzynarodowych, projektów aplikacyjnych. Prorektorowi do spraw nauki podlegają wszystkie projekty, które realizowane są w badaniach podstawowych. Także to rozróżnienie dosyć dobrze pokazuje obie funkcje prorektora do spraw rozwoju i prorektora do spraw nauki. Także w kompetencjach moich jest de facto dbanie o to, aby rzeczywiście uniwersytet rozwijał się, jeśli chodzi o prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych o znaczeniu aplikacyjnym. Pierwszym sukcesem, który w bieżącej kadencji, właściwie po roku naszego działania, udało się osiągnąć, to uzyskanie w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dużego projektu w ramach Międzynarodowych Agend Badawczych. Jest to projekt na sumę ponad 41 milionów złotych, który będzie dotyczył tak zwanej Discovery Science, czyli badań odkrywczych, badań podstawowych, które jednak mimo wszystko mogą gdzieś w dalszej albo dalekiej perspektywie doprowadzić do pewnych komercyjnych rozwiązań, doprowadzić do tego, że rzeczywiście zbliży się naukę z biznesem i te badania, które zostały przeprowadzone w Uniwersytecie Gdańskim, będą miały znaczenie dla gospodarki, w tym przypadku dla medycyny.
Ten projekt, o którym pan wspomniał, on się wiąże z zatrudnieniem naukowców w ogóle spoza Polski, tak?
Ten projekt jest unikatowy do tej pory w skali kraju. W dwóch konkursach, które odbyły się w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, wyłoniono trzy zwycięskie zespoły, dwa w Warszawie, jeden w Gdańsku. Natomiast unikatowość zespołu polskiego polega na tym, że de facto dyrektorem i zastępcą dyrektora to dwaj naukowcy z zagranicy, profesor z Edynburga i profesor z Paryża. Także po raz pierwszy właściwie będziemy mieli międzynarodowe kierownictwo ośrodka, bo de facto tworzymy centrum, które będzie zatrudniało około 30, 35, 40 naukowców, mamy nadzieję, z całego świata.
Czyli międzynarodowy projekt.
Będzie to międzynarodowy projekt, będzie to międzynarodowe grono i oczywiście jest to w związku z tym pierwszy i, no nie pierwszy, ale znaczący krok w kierunku internacjonalizacji badań i również edukacji, bo mamy nadzieję, że wokół tego centrum stworzy się też silny ośrodek edukacyjny.
Przedstawiając pana, powiedziałem, że jest pan też kierownikiem Zakładu Diagnostyki Molekularnej na Wydziale Biotechnologii, czyli zajmuje się pan taką stricte nauką prawdziwą. Jak to się stało, że człowiek, który jest naukowcem w pełnym tego słowa znaczeniu, zajmuje się w tej chwili finansami, ekonomią na Uniwersytecie Gdańskim?
To dosyć długa historia, ale wynika z tego, że moje zainteresowania od zawsze związane były bardziej z aplikacyjnością nauki, z jej możliwościami zastosowania w realnym świecie, niż tylko odkrywaniem podstawowych pojęć biologicznych, fizycznych i odkrywania natury świata. Ja jestem wychowankiem świętej pamięci pani profesor Anny Podhajskiej, która była pierwszą damą biotechnologii. Taki tytuł uzyskała. Była rzeczywiście pionierem w działalności naukowej i edukacyjnej tutaj na Pomorzu. To dzięki niej, właściwie jej pomysłowi, powstał Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, a na tym wydziale między innymi zespół, którym kieruję. Zespół, który od właściwie początku związany był z działalnością aplikacyjną, z poszukiwaniem nowych narzędzi diagnostycznych. Przez lata współpracowaliśmy i współpracujemy ze szpitalami w regionie, z Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym, z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Projekty, które tam prowadziłem i prowadzę, mają od początku właściwie taki aspekt aplikacyjny, praktyczny, przydatny w badaniach i medycznych i w medycynie. Natomiast te zainteresowania również i pewne doświadczenia nabyte zarówno w Szpitalu Zakaźnym, jak i później w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańskiej Akademii Medycznej, obecnie Uniwersytecie Medycznym, to doprowadziło do tego, że w pewnym momencie zacząłem też bardzo blisko być pewnych działań takich komercyjnych albo działań na styku nauka-biznes. Swego czasu, kilka lat temu, w województwie pomorskim pojawiła się inicjatywa powołania Centrum Diagnostyki i Biotechnologii. Wówczas sygnowane to było również przez władze regionalne, przez Urząd Marszałkowski. Trzy największe uczelnie powołały spółkę celową do tego, aby uzyskać fundusze na utworzenie takiego międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Molekularnej. To centrum i spółka, która powstała, nazywała się BioBaltica. Ja byłem pierwszym prezesem tego przedsięwzięcia, stąd coraz bliższy styk nauka-biznes. A kolejnym krokiem było to, że pojawiły się kilka lat temu możliwości zdobycia dużych funduszy na badania naukowe, może mniej, ale na infrastrukturalne inwestycje, które umożliwiły rozwój instytucji, w której pracuję, czyli Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. To był projekt z Komisji Europejskiej, 7. programu ramowego w konkursie o akronimie REGPOT. Ja napisałem ten projekt, udało się zdobyć finanse na poziomie ponad 5 milionów euro, z czego ponad 1,5 miliona euro to bardzo nowoczesna infrastruktura badawcza związana z technologią spektrometrii mas. Udało nam się kupić światowej klasy urządzenia na Wydziale Biotechnologii. Ale ten projekt nie tylko dotyczył jakby zastrzyku finansowego na infrastrukturę badawczą, ale pozwolił również zatrudnić osoby związane z badaniem, z mapowaniem potencjału innowacyjnego, w tym wypadku Wydziału Biotechnologii, również na pewne działania związane z mapowaniem technologii, z poszukiwaniem nowych rozwiązań. To był pilotażowy projekt dla Wydziału Biotechnologii, ale w pewnym momencie pojawiła się potrzeba, żeby te praktyki, to czego nauczyliśmy się na biotechnologii, przenieść na poziom całego uniwersytetu. Było to sprzężenie ze zmianami, które nastąpiły w prawie o szkolnictwie wyższym. Mianowicie w 2014 roku nastąpiła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i w myśl tej nowelizacji uczelnie wyższe zostały zobligowane do tego, aby utworzyć uczelniane centra transferu technologii służące tak zwanej komercjalizacji bezpośredniej i spółki celowe do komercjalizacji, czyli do tak zwanej komercjalizacji pośredniej, to znaczy nabywania udziałów w spółkach, córkach. Te spółki działają zgodnie z kodeksem spółek handlowych, czyli są to co prawda w 100% spółki należące do Uniwersytetu Gdańskiego w naszym przypadku, natomiast spółki działające komercyjnie. Ja zostałem prezesem tej spółki i dyrektorem Centrum Transferu Technologii jednocześnie.
Czy te spółki można tak popularnie nazwać startupami?
Nie. Spółki celowe to są, mówiąc kolokwialnie, spółki matki, czyli te, które tworzą startupy albo spin-offy. Tutaj te pojęcia się trochę nakładają, to są pojęcia dość czasami właśnie nieprecyzyjne. De facto to, czemu służyć ma spółka matka, w naszym przypadku spółka celowa o nazwie Tech Transbalt, to spółka, która de facto, jeżeli wynalazca na Uniwersytecie Gdańskim pojawi się z pomysłem innowacyjnym, który oczywiście najpierw próbujemy chronić i tutaj Centrum Transferu Technologii i Rzecznik Patentowy to te miejsca, te osoby i ci ludzie, którzy pomagają naukowcowi najpierw ochronić tą własność intelektualną, którą wypracował, ten pomysł innowacyjny. Natomiast te instytucje również pomagają w wypracowaniu modelu biznesowego, jak tą innowację przenieść, mówiąc kolokwialnie, przekuć w pieniądze. I tutaj, jeżeli pomysłem jest, że modelem komercjalizacji jest utworzenie startupu, to ten startup będzie spin-offem spółki matki. Czyli spółka matka, TechTransBalt, nabywa udziały niewielkie. Nie chcemy tutaj jak gdyby naukowców przestraszyć, zabierać im pieniądze. Chcemy, żeby zarobili jak najwięcej, żeby pomysł się zrealizował materialnie, ale chcemy pokazać, że ta komercjalizacja jest efektem pracy przede wszystkim na uniwersytecie. To wynika z prawa własności przemysłowej i z prawa o szkolnictwie wyższym. Takie są reguły, że własność intelektualna wypracowana przez pracownika w ramach umowy o pracę jest związana z uczelnią, czyli jednostką, w której pracuje, ale może również nabyć ten pracownik prawa, może sam próbować to komercjalizować. Tutaj modele są różne, tym niemniej zawsze potrzebny jest Centrum Transferu Technologii i jest obecna w strukturze spółka celowa, która może być spółką zakładającą albo uczestniczącą w utworzeniu spółki typu spin-off, czyli w wypadku tego naukowca, startupu, tego jego ukochanego tworu, wokół którego będzie budował swoją przyszłość jako przedsiębiorca.
Czy może się zdarzyć, że za kilka lat Uniwersytet Gdański poprzez właśnie taką spółkę matkę będzie współwłaścicielem dużego koncernu międzynarodowego?
No tutaj pan redaktor popuścił wodze fantazji, natomiast powiem otwarcie, że pojawia się w wyniku ponad właściwie trzyletniej działalności Centrum Transferu Technologii szereg projektów w tej chwili, które mają naprawdę duży potencjał komercyjny. Mamy kilka technologii, które być może zaowocują dobrą ścieżką komercjalizacji. Czy będą to koncerny międzynarodowe, to nie chciałbym tak daleko w swoich wodzy fantazji rozwijać, natomiast zdecydowanie mogą być to produkty komercyjne, mogą być to usługi komercyjne i ten potencjał istnieje u nas na uczelni. On drzemie w naukowcach, trzeba im pomóc i do tego służą te narzędzia, o których wspomniałem. Centrum Transferu Technologii, spółka celowa, być może spółki kolejne, bo nadchodzące zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym sugerują, że będą jeszcze inne modele możliwe do realizacji tych przedsięwzięć o charakterze komercyjnym.
Proponuję chwilę przerwy na muzykę i wracamy po chwili. I'm losing all direction, slipping in a quicksand. I've shattered the illusion seen behind the curtain. I'm disenchanted, dancing on a wire, juggling desire. Every hit gets harder when you're fighting without armor. I'm disheartened. It's a mind mess. All these head games, caught in a cage, a complex cage. Am I a current fire? Will I be divine? I gotta free myself and get out of my own way. It used to be so sparkly, it's not so charming. What used to stimulate me now can barely wake me. I'm unresponsive. Will I find salvation? Some kind of moderation? Spinning all these plates is gonna be a challenge. A delicate balance. So do I
It's a mind mess. All of these hurricanes caught in a cage, a complex cage. Am I a conifer? Will I be divine? I gotta free myself and get out of my own way.
Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Krzysztof Bielawski, prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Panie prorektorze, przychodzi student na uczelnię, ma jakiś pomysł na badania, powiedzmy nawet już nie student, tylko doktorant czy naukowiec. Co on ma zrobić, żeby się znaleźć w tej przestrzeni ekonomicznej? Często przedsiębiorcy mówią, że nie mają kontaktu z naukowcami, że nie potrafią do nich dojść, że oni nie rozumieją mechanizmów rynkowych. Jak uniwersytet pomaga w takich sytuacjach?
Panie redaktorze, zgadzam się, że ta bariera, ta przepaść między światem nauki a światem biznesu ciągle jest. Jest konieczność poszukiwania wspólnej platformy porozumienia w języku komputerowym, interfejsu, który pozwoli na dogadanie się, mówiąc już kolokwialnie, zarówno z przedsiębiorcami i z ludźmi świata nauki. I jeśli chodzi o te potrzeby, jest w tej chwili szereg platform, które pozwalają na to, żeby móc próbować się porozumieć. Chociażby próby utworzenia pewnej nowej jakości, jakimi są doktoraty wdrożeniowe. To jest coś, co pojawiło się obecnie przy wprowadzeniu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tak zwanej ustawy 2.0. Pojawiło się to jako pomysł na to, aby udrożnić te relacje między światem nauki a światem biznesu. I takie doktoraty wdrożeniowe to jeden z tychże elementów. To, co próbują uczelnie robić na styku znów uczelnia-biznes, to próba konsultowania z ludźmi z biznesu poprzez angażowanie ich w ciała doradcze, na przykład na moim macierzystym wydziale i międzyuczelnianym wydziale biotechnologii jest taka rada doradcza złożona z ludzi z biznesu, którzy podpowiadają, jaki profil absolwenta jest potrzebny, co chcielibyśmy osiągnąć, kształcąc takich studentów, jakich biznes potrzebuje. I jeżeli taki człowiek, któryś pojawi się w tej przestrzeni, student czy doktorant, rzeczywiście pojawi się z pomysłem na biznes, to znów wracamy do tego, o czym powiedziałem w pierwszej części naszego spotkania, do tych narzędzi, które uniwersytet posiada. Centrum Transferu Technologii czy Spółka Celowa do Komercjalizacji. Są ludzie już w tej chwili bardzo kompetentni poprzez odprawników, poprzez ludzi z Wydziału Zarządzania, z ekonomistów, ludzi znających się na biznesie, którzy pomogą takiemu człowiekowi znaleźć się w tej przestrzeni poprzez doradztwo, poprzez taki coaching, jak to teraz pewnie modnie się mówi, gdzie będzie wiedział, w jaki sposób móc rozwijać swój pomysł, na przykład na startup w przyszłości. Takich osób, chociażby znów na moim wydziale, już jest kilka, które rzeczywiście wokół pomysłu, które miały, czy finansowanego na przykład na początku z chociażby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wokół tego pomysłu, wokół badań, które zostały sfinansowane, zaczyna się pomysł na mikroprzedsiębiorstwo, na startup, na to, żeby zacząć funkcjonować jako taki mikroprzedsiębiorca. Takie projekty już zaczynają się realizować. O tyle ze studentami jest kłopot, że jeżeli własność intelektualna zostaje wypracowana w ramach jakiegoś projektu, de facto prawo o własności przemysłowej reguluje relacje pracownik-pracodawca. Natomiast student-pracodawca no nie ma tej relacji, więc ze studentami i doktorantami podpisujemy specjalne umowy, które w ramach prawnych pozwalają wówczas funkcjonować i obracać się oczywiście zgodnym z prawem, ale też nie krzywdzącym pomysłodawcę studenta czy doktoranta funkcjonować. Także tutaj te wszystkie aspekty, jeżeli się pojawią jakieś pomysły, reguluje, pomaga i udrażnia Centrum Transferu Technologii. Także wszystkich ludzi młodych, którzy mają pomysły i którzy czują potencjał tych badań, które realizują, tam zapraszam i tam kieruję.
Czy ten projekt może być też atrakcyjny dla osób, które studiują nauki, które nie kojarzą się z biznesem?
Jak najbardziej. Tutaj mogę podać bardzo, wydaje się, interesujący przykład badań interdyscyplinarnych, które akurat zakład, którym kieruję, podjął z Wydziałem Psychologii, czyli jest w tej chwili finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, finansowany projekt, który jest projektem interdyscyplinarnym między psychologami i biotechnologami o pewnym potencjale komercyjnym, potencjale takim, że można sobie wyobrazić, że na końcu powstanie usługa, która będzie unikatowa w skali chociażby kraju, ale być może, że w skali dużo szerszej. W związku z tym można tutaj widzieć chociażby taką relację, że Wydział Psychologii, czyli nauki społeczne, również taki potencjał posiada. Co ciekawe, w ostatniej parametryzacji, którą przygotowaliśmy wspólnym wysiłkiem wszystkich wydziałów, okazało się, że bardzo dużo wartości wdrożeniowych i projektów, które taki potencjał miały, zostały właśnie wykonane przez Wydział Nauk Społecznych naszego Uniwersytetu. Także ten potencjał istnieje. To są projekty, które mogą prowadzić do pewnych usług, które mają wartość komercyjną, niekoniecznie związaną z ochroną własności intelektualnej poprzez prawo patentowe, ale poprzez ochronę know-how i tego, co jest unikatowe w oferowanej usłudze czy w oferowanym produkcie. I tutaj nauki społeczne jak najbardziej mogą być tym polem albo tym miejscem, gdzie tego typu działania są podejmowane.
Wspomniał Pan o parametryzacji. Wydział Biotechnologii to jest ten wydział, który otrzymał najwyższą możliwą ocenę w ostatniej parametryzacji A+. Wydział Nauk Społecznych dostał A, czyli też wysoką ocenę. Czy z tego można wysnuć wniosek, że te związki, że jeżeli wydział zaczyna postrzegać siebie jako uczestnika gry rynkowej, to tym samym też podnosi swoją jakość kształcenia?
Na pewno są to powiązane elementy. W tej aktualnej parametryzacji było brane pod uwagę kilka kryteriów. Jakość naukowa i wpływ na środowisko naukowe to główne kryteria oceny, ale również tak zwane kryterium trzecie dotyczące właśnie oddziaływania na styku nauka-biznes było bardzo istotne. I akurat wspomniany przez pana redaktora Wydział Biotechnologii z kategorią A+, był najlepszy w Polsce i to kilkukrotnie lepszy niż inne wydziały z tejże dyscypliny naukowej, ze względu na to, że ten potencjał został przede wszystkim dobrze opisany w systemie Polon, dobrze skatalogowany i pozbierane wszystkie faktury wręcz, które pokazywały na działanie na styku nauka-biznes tegoż wydziału. Te wydziały, które zrobiły to gorzej, no niestety to kryterium trzecie wypadło słabiej. Także tutaj wyraźnie pokazujemy, jak ważne jest oszacowanie tego potencjału i dobre udokumentowanie tego potencjału współpracy z otoczeniem gospodarczym konkretnych wydziałów. I to nie tylko wydziałów eksperymentalnych.
Czy Uniwersytet Gdański będzie się rozwijał, a propos nazwy, właśnie w kierunku takim bardzo biznesowym?
To jest tak zwana trzecia misja uczelni, którą w tej chwili nasze władze krajowe, ale nie tylko w Polsce, to w Europie, na całym świecie jest dostrzegane i bardzo ważne, ta trzecia misja, czyli właśnie współpracy z otoczeniem gospodarczym, misja uniwersytetu, oczywiście na Uniwersytecie Gdańskim będzie rozwijana i musi być rozwijana, ze względu na to, że czasy takiego klasycznego uniwersytetu humboldtowskiego minęły chyba bezpowrotnie i marzenie o tym, że uczeni będą tylko odkrywać, dotykać przestrzeni gdzieś brzegów Poznania albo krańców Poznania bez styku z gospodarką, z tym, co rzeczywiście potrzebuje, czego potrzebuje gospodarka i społeczeństwo. Te czasy minęły. Mówi się w tej chwili o tak zwanej nauce obywatelskiej. Uniwersytet Gdański jest realizatorem projektu, dużego projektu międzynarodowego dotyczącego tak zwanego odpowiedzialnego prowadzenia badań naukowych i innowacji, Responsible Research and Innovations. I ten projekt właśnie dotyka tego, żeby umieć sobie odpowiedzieć, co tak naprawdę podatnik, co społeczeństwo, od czego oczekuje od nauki, czego oczekuje od środowiska akademickiego, jakie wyzwania stoją przed uniwersytetami, żeby jak najlepiej realizować swoją trzecią misję, misję współpracy z otoczeniem gospodarczym. Te akcenty są jakby nieodwracalne. To jest konieczność działania uniwersytetu w otoczeniu, w którym jest, w środowisku, w którym jest, w regionie, w kraju i na świecie. Także tutaj odwrotu nie ma i Uniwersytet Gdański chce jak najbardziej w tym uczestniczyć. Ma ambicje bycia uniwersytetem europejskim i o najwyższych standardach. W związku z tym na pewno ambicje starania się o status uniwersytetu badawczego, bo takie narzędzia są w propozycji nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Spełnienie tego wymogu to przede wszystkim bardzo silna współpraca z otoczeniem gospodarczym, bardzo, bardzo duży nacisk na projekty typu projektów badawczo-rozwojowych. Przy czym, jak wspomniałem, nie dotyczy to tylko wydziałów eksperymentalnych i dyscyplin eksperymentalnych, nauk przyrodniczych czy nauk ścisłych i technicznych, ale również nauk ekonomicznych, prawnych.
Czy uczelnie zagraniczne, z którymi współpracujemy, mogą być jakimś wzorem? Jeżeli tak, to które ewentualnie?
Może nawiążę do wspomnianego już projektu Międzynarodowej Agendy Badawczej. Ten projekt, który będzie realizowany przez kilkudziesięcioosobowe grono pod kierownictwem dwóch profesorów, profesora z Edynburga i profesora z Paryża. Ten projekt jest umiejscowiony w uniwersytecie, ale na bazie współpracy międzynarodowej, dwustronnej z Uniwersytetem w Edynburgu. Jest to jeden z najlepszych uniwersytetów w Europie i na świecie, bardzo wysoko spozycjonowany na tak zwanej liście szanghajskiej. Można tu wspomnieć, akurat to chyba ciekawostka, którą warto wspomnieć, na Wydziale Weterynaryjnym tego uniwersytetu po raz pierwszy sklonowano owce Dolly. To jest to miejsce, Roslin Institute i Wydział Weterynarii Uniwersytetu w Edynburgu. Z tym uniwersytetem w ramach projektu Międzynarodowej Agendy Badawczej mamy podpisaną umowę dwustronną, która dotyczyć będzie tak naprawdę nie tylko realizacji wspólnych projektów naukowych, ale przede wszystkim transferu dobrych praktyk, transferu wiedzy, jak zarządzać uczelnią, wymiany osobowej dotyczącej również aspektów administracyjno-prawnych i tego, jak funkcjonuje taki uniwersytet w przestrzeni europejskiej i światowej. Dla nas o tyle jest to ważne, że w obliczu zmian, które będą w ustawie 2.0, w obliczu proponowanych zmian, również koncepcja funkcjonowania uczelni, być może zmiany struktury uczelni, zmiany sposobu zarządzania, będzie to bardzo ważne i wówczas takie partnerstwo, które pokaże, jak to wygląda w innym miejscu, w dobrym uniwersytecie, będzie bezcenne.
Ten projekt, o którym wspominaliśmy już dwukrotnie, czyli Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, czy on już jest w jakiś sposób zaawansowany, realizowany?
Projekt ten rozpoczął się 1 października tego roku, czyli wraz z nowym rokiem akademickim. W tej chwili trwa rekrutacja przede wszystkim studentów doktorantów. Ci studenci, część została już wyrekrutowana i ponieważ centrum trwoży się od podstaw, to znaczy wymagana jest w tej chwili również procedura zakupu aparatury, drobnego sprzętu, wyposażenia laboratoriów. Ci studenci pojechali już w tej chwili na swoje staże zarówno do Francji, do Paryża, jak i do Edynburga. Tam się uczą i czekają na to, żeby pojawili się szefowie grup pozostałych, dlatego że na razie mamy tylko dyrektora i zastępcę dyrektora, czyli de facto dwóch szefów grup badawczych. Tych grup badawczych będzie 6-7, w związku z tym będzie rekrutacja pozostałych szefów grup badawczych i zespołów wokół tych grup. Także w ten sposób ten proces jakby rozrastania się centrum będzie przez najbliższy czas trwał, ale mamy nadzieję, że docelowo w kilka miesięcy zafunkcjonuje już w pełni operatywne centrum, które zacznie badania naukowe tutaj w Gdańsku. Można dodać, że te badania prowadzone będą w ścisłej współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Zależy nam na tym, żeby zaangażować również studentów tegoż uniwersytetu w utworzenie wspólnej szkoły doktorskiej, abyśmy mogli kształcić medyków, którzy będą mieli zacięcie do badań naukowych, którzy będą chcieli nie tylko leczyć, ale też prowadzić badania naukowe, które będą miały w leczeniu pacjentów wprost przełożenie i będą bardzo przydatne. Także zależy nam na tym. Ta współpraca będzie na pewno bardzo ścisła, bo taki jest cel również powstania tego centrum de facto biomedycznego na Uniwersytecie Gdańskim.
Proponuję chwilę przerwy. Wracamy po piosence.
Saw your picture on accident. Your face has changed. The lines are sinking in. I press play, I should have it. Congratulations. But do you ever wonder what we could have been? Your mind plays tricks with distance. Always makes things feel so unfinished.
You.
Witam po przerwie. Naszym gościem jest prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, profesor doktor habilitowany Krzysztof Bielawski. Panie profesorze, mam takie pytanie odnośnie współpracy. Mówił pan przed chwileczką o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Jak wygląda współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z przedsiębiorstwami?
Ta współpraca jest wielowątkowa i w wielu płaszczyznach. Ze swojej perspektywy nauk eksperymentalnych, biotechnologii, mogę powiedzieć, że układa się ona bardzo dobrze z największym zakładem farmaceutycznym w Polsce i tutaj w regionie, zakładami farmaceutycznymi Polpharma. Polpharma od kilku lat uruchomił swoją nową jednostkę biznesową, która nie jest zlokalizowana tak jak reszta zakładu w Starogardzie Gdańskim, tylko w Gdańsku, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jest to jednostka biotechnologii de facto, Polpharma Biologics, produkująca, a właściwie prowadząca badania i rozwój nad lekami, tak zwanymi lekami biologicznymi. Ta współpraca polega przede wszystkim na realizacji wspólnych projektów prac magisterskich, prac doktorskich, ale też dzięki inicjatywie Polpharma Biologics i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii podjęta została inicjatywa wyłonienia inteligentnych specjalizacji Pomorza i jedną z takich specjalizacji dzięki właśnie takiej współpracy bezpośredniej z Polpharma i Uniwersytetem Gdańskim została zainicjowane powstanie specjalizacji biomedycznej, technologii medycznych. To pozwoliło skupić wokół takiej oddolnej inicjatywy zmapowania potencjału, który w regionie jest, kilkudziesięciu podmiotów, również mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży biotechnologicznej, biomedycznej, przemysłu kosmetycznego. Wszystkie te podmioty w pewnym takim klastrze zaczęły funkcjonować w przestrzeni tutaj regionalnej, tworząc inteligentną specjalizację technologii medycznych. I to była inicjatywa Wydziału Biotechnologii i Zakładów Farmaceutycznych Polpharma, ale to jest tylko ten jeden z aspektów, który jest mi bliski ze względu na moją specjalizację. Natomiast
gdybym mógł się dopytać jedną rzecz, bo zwróciło moją uwagę. Czy to oznacza, że Polpharma zgłasza zapotrzebowanie, że chciałoby takie i takie badania i studenci mogą wybrać, że będą pisali na przykład pracę magisterską na ten temat albo doktorat?
Tak, sam byłem promotorem pracy magisterskiej wspólnie z panem doktorem z Polpharma Biologics i ku mojemu zaskoczeniu, czego nie wiedziałem w momencie egzaminu magisterskiego mojego magistranta wspólnie z kopromotorem z Polpharma, zapytałem się o tego już świeżo upieczonego pana magistra, o jego plany na przyszłość. On mówi, ja już jestem zatrudniony w Polpharmie i w tej chwili w ubiegłym roku dwoje takich magistrantów zakończyło swoją edukację u nas w uniwersytecie, jednocześnie będąc natychmiast zatrudnionymi w Polpharma. Ten zakład będzie w najbliższej przyszłości potrzebował co najmniej 300 osób, które będą miały dobre wykształcenie biotechnologiczne i uważamy, że akurat w tym zakresie jest to kapitalny moment na to, żeby tą współpracę jeszcze bardziej zacieśnić, pomyśleć o wspólnych możliwościach takiego kształcenia naszych studentów, ale nie tylko biotechnologii, chemii, biologii, aby ten profil, który zaproponujemy, będzie odpowiedni dla takiego chociażby potentata i przedsiębiorcy, który w regionie jest. Ale to jest tylko przykład z jednej branży. Natomiast nie tak daleko jak wczoraj, magnificencja rektor Uniwersytetu Gdańskiego uroczyście podpisał umowę z Olivia Business Center na realizację też wspólnych przedsięwzięć. To jest, jak państwo wiecie, ogromne centrum biznesowe, które w sąsiedztwie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie powstaje. Centrum, w którym zlokalizowane jest, myślę, że już w tej chwili kilkadziesiąt firm z różnych branż. Pewnie przeważa branża informatyczna, tym niemniej biznesowe centra obsługi logistycznej również tam są. Natomiast ta różnorodność jest jak najbardziej atrakcyjna dla Uniwersytetu Gdańskiego ze względu również na to, że absolwenci nasi mogą tam znajdować zatrudnienie. Co ciekawe, Uniwersytet Gdański jest jednym z wiodących uniwersytetów, jeśli chodzi o wysokość pensji, którą uzyskują nasi absolwenci. Także jesteśmy w rankingach krajowych bardzo wysoko.
Wspomniał pan o tym, że tam jest głównie branża informatyczna. Ostatnio byłem na konferencji, gdzie firma farmaceutyczna, która tam jest, która tutaj głównie prowadzi działalność finansową, zapowiedziała, że możliwe, że też będą trochę tutaj ze swoim głównym korem wchodzili, czyli z badaniami dotyczącymi właśnie leków.
Tak jest, dlatego że wydaje się nam tutaj gdańszczanom, że coraz atrakcyjniejszym regionem staje się Pomorze, staje się Trójmiasto dla inwestorów, dla firm, które się tutaj pojawiają, ze względu też na koncentrację zarówno potencjału akademickiego, jest też dobre miejsce do życia. Mamy swoje 5 minut ze względu na to, że w tej chwili w Trójmieście jest mniej smogu niż w innych regionach kraju i naprawdę ludzie zaczynają to dostrzegać. Firmy zaczynają się przenosić z innych regionów kraju do Trójmiasta i wydaje się, że rzeczywiście nasz region coraz bardziej zyskuje na potencjale. Jest dobrze rozwiązana logistyka, transport i to wszystko rzutuje również na to, że to miejsce staje się atrakcyjne zarówno do życia, jak i do pracy. Myślę, że z punktu widzenia ośrodka akademickiego jest to bardzo ważne, a dla Uniwersytetu Gdańskiego, który ma w zasadzie dwa centra biznesowe w swoim najbliższym otoczeniu, to niemniej bardzo ważne.
Chciałem wrócić jeszcze do wydarzenia, które miało miejsce pod koniec ubiegłego roku akademickiego. Wtedy pojawiła się informacja, że Uniwersytet Gdański zajął 4. miejsce wśród uczelni w Polsce pod względem liczby laureatów programu Start 2017. To oznacza, że młodzi naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego bardzo aktywnie wzięli udział w tym programie.
Tak, programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej to szczególne konkursy, szczególne programy i szczególne finansowanie ze względu na tym, że motto Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej to wspierajmy najlepszych, by byli jeszcze lepszymi. I rzeczywiście to motto działa, jeśli chodzi o finansowanie z FNP. Akurat konkurs Start dla młodych naukowców, młodych doktorów, doktorantów, magistrantów, to bardzo prestiżowy konkurs ze względu na to, że rzeczywiście uzyskanie stypendium, uzyskanie nagrody Start to pewna trampolina do przyszłej działalności naukowej. Większość tych laureatów stypendiów to późniejsi naukowcy, niektórzy z nich już wybitni, niektórzy z nich to profesorowie. W mojej ocenie zajęcie 4. pozycji w tym prestiżowym konkursie to bardzo dobra nota dla uniwersytetu, ponieważ taki ranking, jaki kształtuje się poprzez te stypendia Start, to pokazywanie, jak dobrych absolwentów, jak dobrych studentów dana jednostka naukowa kształci, promuje i rzeczywiście pozwala im rozwijać swoją karierę naukową. Te stypendia jest bardzo trudno dostać. Oceniane są przez niezależnych ekspertów, często spoza granic kraju, w bardzo transparentnym, bardzo przejrzystym, jeśli chodzi o zasady, konkursie. I potrzebna jest jeszcze analiza w całej historii konkursu Start, jak wypadł Uniwersytet Gdański. Tą analizę chcemy jak najszybciej zrobić, żeby zobaczyć i pokazać również przyszłym studentom, że warto studiować u nas ze względu na to, że potem mamy tak dużo laureatów chociażby tego konkursu Start.
Mnie uderzyła w tej informacji jedna rzecz, ponieważ wśród tych wymienionych tutaj laureatów są studenci biochemii, biotechnologii, chemii, fizyki. Nie ma innych kierunków. Czy to wynika, czy z tego można snuć domysł, że uniwersytet będzie się specjalizował w chemii, fizyce, biotechnologii? Czy można się spodziewać, że wkrótce inni studenci poprzez to, że te doświadczenia, które były wcześniej na Wydziale Biotechnologii, mają być rozszerzone na całą uczelnię, też dołączą do nich i zaczną być laureatami takich konkursów.
Te stypendia akurat rzeczywiście jakby bardziej ogniskują się na studentach, doktorantach z dziedzin eksperymentalnych. Wydaje się, że trochę trudniej jest naukowcom z chociażby z nauk społecznych uzyskać to stypendium, stąd może i w naszym przypadku jest niewielu laureatów, ale w pełnym obrazie widać to bardzo mocno, że nauki eksperymentalne akurat w tym rodzaju konkursu dominują. Może troszkę wynika to z samego sposobu oceny i sposobu użycia pewnej metodologii oceniania jakości pracy naukowej, która łatwiejsza jest do oceny, jeśli chodzi o nauki eksperymentalne, ze względu chociażby na sposób publikowania wyników prac w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Te rankingi czasopism, skala porównawcza i to, w jaki sposób można porównać między sobą dorobek naukowy potencjalnych kandydatów do nagrody, jest w tym przypadku łatwiejszy. Przy naukach społecznych jest to trochę trudniej, trochę bardziej subiektywne, przepraszam, i w związku z tym być może też mniej jest odwagi wśród samych potencjalnych kandydatów do tego, żeby o takie stypendium się starać. Tym niemniej konkurs jest dla nich otwarty, ale rzeczywiście można zauważyć, że w tym konkursie nauki eksperymentalne dominują.
Dużo mówiliśmy o naukowcach, teraz chciałbym porozmawiać o jednym naukowcu, o panu. Co według pana sama oceny pan uważa za swój największy sukces taki naukowy?
Bardzo trudne pytanie. Pracuję od wielu lat, właściwie od początku swojej kariery naukowej w katedrze najpierw mikrobiologii na Wydziale Biologii, potem w katedrze biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii i specjalizuję się w diagnostyce molekularnej. To trochę zrządzenie losu, trochę historia, którą napisała dla mnie moja nieożałowana szefowa, pani profesor Anna Podhajska, która w pewnym momencie powiedziała: Krzysztof, potrzebują ciebie w szpitalu zakaźnym, tam tworzy się nowa jednostka, oni tego pewnie nie będą umieli zrobić bez naszej pomocy, pomóż to zrobić. Tu się zaczęła moja przygoda z diagnostyką molekularną. Pomogłem w utworzeniu wówczas, w tym czasie, kiedy to powstawało, bardzo nowoczesnej struktury, laboratorium badań molekularnych w szpitalu zakaźnym, Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku. Później pomogłem podobną jednostkę utworzyć w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Od tego czasu moja kariera naukowa związana została również z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym poprzez współpracę przede wszystkim z Katedrą Chorób Zakaźnych, Katedrą i Kliniką Chorób Zakaźnych. Weszliśmy w kilka projektów międzynarodowych związanych przede wszystkim z badaniem wirusów zapalenia wątroby typu B i typu C. W żargonie i błędnie mówi się o tak zwanej żółtaczce B i żółtaczce C. To nie jest dobre sformułowanie. Natomiast biologia zakażeń tymi wirusami, HBV i HCV, to jeden z moich obszarów zainteresowań. I tutaj realizowałem przez ostatnie lata zarówno kilka programów międzynarodowych, projektów międzynarodowych finansowanych przez Komisję Europejską. W tej chwili realizuję również w międzynarodowym konsorcjum projekt InfectEra, który dotyczy właśnie biologii zakażeń i lekooporności wirusa zapalenia wątroby typu B. To bardzo istotne znaczenie praktyczne, bo zakażenia tymże wirusem są bardzo trudne w leczeniu i tak naprawdę leki, które są, nie pozwalają do końca pozbyć się tego wirusa ze względu na jego biologię i poszukiwane są nowe terapie. Ten jeden aspekt moich zainteresowań właśnie dotyczy zakażeń wirusowych, drugi zakażeń bakteryjnych, czyli tutaj znów problemu, który dotyka w tej chwili bardzo mocno cały świat, ery kończących się do zastosowania, do użycia antybiotyków. Coraz więcej bakterii jest lekoopornych i takimi lekoopornymi bakteriami, dlaczego są lekooporne i czy są alternatywne metody ichże zwalczania, zajmujemy się również w naszym zespole przede wszystkim zakażeniami lekoopornymi gronkowcami. To są wieloletnie badania również w różnych konstelacjach w międzynarodowym powiązaniu z innymi zespołami naukowymi z Europy i ze świata. Mamy też partnerów w Kanadzie i to jest jakby drugi aspekt moich zainteresowań, czyli badania nad lekoopornością mikroorganizmów i sposobami ich zwalczania.
Jak słyszeliśmy, od razu połączone ze wdrażaniem.
Tak.
Czyli to, o czym mówiliśmy właśnie przez całą godzinę. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że naszym gościem był prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, profesor doktor habilitowany Krzysztof Bielawski.
Dziękuję państwu za uwagę.
Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
Gość Radia Morse.